Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji. Dziś porozmawiamy o SS Sołtku, a właściwie pewnie spróbujemy porozmawiać o początkach polskiego budownictwa okrętowego zaraz po II wojnie światowej. Moim rozmówcą jest dr Marcin Westphal z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Chciałbym, żebyśmy zaczęli od Sołtka, no bo dowiedzieliśmy się w sobotę, że wyruszył w swoją rzadką podróż, bo został przeholowany do stoczni remontowej, gdzie zostanie nie tylko wyremontowany, ale także zamieniony w bardzo nowoczesną wystawę, bo tak to chyba będzie.
Tak, oczywiście. Sołtek jako statek muzeum, ale też jednostka, która jest jednostką utrzymującą się na wodzie, musi przechodzić cykliczne remonty. W przypadku Sołtka jest to pierwszy taki duży, kompleksowy remont po oddaniu go do zwiedzania i eksploatacji jako statku muzeum, czyli od 1985 roku. No i fakt, poza pracami typowo stoczniowymi polegającymi na dokowaniu statku, oczyszczeniu kadłuba, malowaniu, piaskowaniu, wymianiu blach i tak dalej, będzie również przystosowany do otwarcia w nim nowej wystawy stałej. Będzie również oddana do użytku jeszcze jedna, druga ładownia.
To w takim razie ta wystawa stała, rozumiem, będzie przypominała historię Sołtka i polskiego przemysłu stoczniowego?
To będzie przede wszystkim wystawa mówiąca o historii samego statku, ale będzie ona pokazana w kontekście zarówno ludzi, którzy go tworzyli, którzy go potem użytkowali, pływali na nim, ale też chcemy pokazać to w takim szerszym kontekście historycznym, stąd tytuł wystawy Sołtek i jego czasy. No bo to nie będzie tylko i wyłącznie wystawa o statku, ale i też o realiach, w jakich przyszło go budować, a potem eksploatować.
No właśnie, o tych realiach myślę, że dzisiejszej naszej audycji sporo opowiemy, ale jeśli już zaczęliśmy od tej historii związanej z tym remontem, to warto przypomnieć, że ten remont jest możliwy dzięki projektowi Unii Europejskiej Dwa Statki Wspólne Morze, bo to jest wspólne przedsięwzięcie transgraniczne z Rosją i tam także zostanie wyremontowany i udostępniony statek, który będzie elementem Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie.
Zgadza się. Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie ma statek Witjaś i faktycznie to jest projekt transgraniczny polsko-rosyjski. Naszym partnerem jest Uniwersytet Immanuela Kanta i Muzeum Światowego Oceanu właśnie z Kaliningradu. No i w ramach funduszy uzyskanych dzięki temu projektowi zarówno Witjaś, jak i Sołtek mogą zostać wyremontowane. No i właśnie na jednym i na drugim statku ma bądź zostać mocno odnowiona, bądź też tak jak w przypadku Sołtka całkowicie od nowa zbudowana wystawa stała.
No to w takim razie wróćmy do tej historii, która zaczyna się Sołtkiem, choć właściwie chyba nie do końca, bo jak mówimy o tych realiach ściśle powojennych, to takim pierwszym statkiem, który został zwodowany w polskiej stoczni, to był jednak statek Hansa, który zastaliśmy w tej stoczni nie do końca zbudowany w momencie, kiedy Szczecin wszedł w granicę tej nowej Polski.
Tak, to prawda. Przy czym jeżeli mówimy o statkach pełnomorskich, takich jak chociażby ten statek typu Hansa, on miał takie tymczasową nazwę Oliwa. Natomiast faktycznie to był statek jeszcze produkcji niemieckiej. On został jedynie dokończony i zwodowany w Stoczni Szczecińskiej. Natomiast Sołtek to był pierwszy statek pełnomorski od podstaw zbudowany w polskiej stoczni.
Zaprojektowany i zbudowany w polskiej stoczni.
Tak, to prawda. No więc tym się różni od tej niemieckiej Hansy, że został od początku do końca, od położenia stępki aż powodowanie, to było dzieło polskich stoczniowców, polski projekt, polscy inżynierowie nadzorowali budowę. Oczywiście tam francuska stocznia pomagała, jeżeli chodzi o plany warsztatowe, dostosowanie pewnych rzeczy do naszych realiów, ale była właściwie to w całości polska budowa.
No to dobrze, ale to w takim razie musimy cofnąć się zarówno do tego roku 45, czyli w tego momentu, kiedy to decyzjami konferencji jałtańskiej Polska otrzymała szeroki dostęp do morza i co za tym idzie, miasta portowe z dużymi kompleksami stoczniowymi, które już tam istniały, ale też i trochę się cofnąć do przedwojnia, czyli do spojrzenia na to, jaką pozycję w polskiej gospodarce, w polskiej tradycji miało budowanie statków, a właściwie chyba trochę bym powiedział nie miało, ale to nie uprzedzajmy faktów. To zacznijmy od tego 45 roku. To było dość jakby niespodziewane, bo nagle się okazało, że Polska z kraju, który miał niewielkie warsztaty okrętowe w Gdyni, nagle stała się prawdziwym mocarstwem, jeśli chodzi o stocznie, no bo od Elbląga, w którym istniała historyczna stocznia Sichała, po Sichałowski zakład w Gdańsku i stocznię cesarską, no po stocznię Wulkan w Szczecinie.
Tak, to prawda. Przed II wojną światową w Polsce właściwie poza próbami budowy statków w Gdyni, no i stocznię Modlińską jeszcze, ale to była stocznia rzeczna, no więc nie mogła budować dużych jednostek. Właściwie trudno mówić o tym, że ten przemysł okrętowy się rozwijał, czy że rozwijał się dobrze. No i teraz nagle w 45 roku faktycznie Polska staje się właścicielem, posiadaczem kilku dużych zakładów stoczniowych. Przy czym no to jest taka dość skomplikowana historia, ponieważ dostajemy teren nie od razu, dostajemy pozostałości sprzętu i wyposażenia tych stoczni, bo nie można powiedzieć, że to były zakłady, które mogły w 45 roku podjąć produkcję. No i trzeba było to wszystko uruchomić. Trzeba było doprowadzić do porządku po zniszczeniach wojennych, chociaż trzeba przyznać, że stocznia Wulkan w Szczecinie, która faktycznie w wyniku działań wojennych mocno ucierpiała, no to stocznie na przykład gdańskie tak bardzo zniszczone nie były w wyniku samych działań wojennych. Natomiast później można powiedzieć, że zniszczenia, no bo trudno nazwać to tylko i wyłącznie ewakuacją, dokonały oddziały sowieckie. No i
teraz... Które traktowały te tereny jako typowe miejsce, gdzie można będzie przy pomocy trofiejszczyków całą masę różnego rodzaju sprzętu w głąb Związku Sowieckiego wywieźć.
Tak, oczywiście, no bo o ile Gdynia nie była tak traktowana, chociaż i tak oddziały sowieckie robiły tam to, co uznały za słuszne i za stosowne dla siebie, to Gdańsk był jednak uznawany za miasto niemieckie, miasto, które zostało zdobyte na wrogu, no i trzeba było tutaj te łupy pozyskać. Wprawdzie były tam uzgodnienia polsko-radzieckie mówiące o tym, że 30% majątku stoczniowego będzie należało do Polski, a 70% do Związku Radzieckiego. Natomiast faktem jest, że właściwie te postanowienia nie były przez Rosjan przestrzegane, no i wywozili właściwie wszystko to, co uznali za cenne, za ważne, a to, że stocznia na przykład Sichała nie była mocno zniszczona w czasie działań wojennych, to potwierdzają na przykład takie fakty, że na pochylniach stało jeszcze 20 nieukończonych, niezwodowanych ubotów typu 21, które były w dobrym stanie i które częściowo Sowieci zwodowali i wywieźli do Leningradu i tam próbowali ukończyć, czyli te zniszczenia wojenne naprawdę nie były duże i łup sowiecki był ogromny. Wywieziono bardzo dużą ilość sprzętu, wyposażenia, także można powiedzieć, że w momencie przejmowania w lecie, w lipcu, sierpniu 45 roku stoczni gdańskich, no to one były ogołocone z wyposażenia, ze sprzętu, szczególnie jeżeli chodzi o wyposażenie techniczne. Oczywiście część wywieźli ewakuując się sami Niemcy, natomiast znakomitą większość wywieźli bądź zniszczyli Sowieci.
Stocznie to są takie dwie rzeczy. To jest ta infrastruktura techniczna, o której żeśmy parę słów powiedzieli, no ale też są także ludzie, którzy umieją budować statki. I tutaj myśmy także mieli problem, dlatego że załogi tych stoczni, niemieckie załogi tych stoczni zostały albo ewakuowane w toku wydarzeń wojennych, albo wysiedlone po roku 45 w ramach uzgodnień jałtańskich.
Tak, to prawda. Personel techniczny, szczególnie inżynierowie, wykwalifikowani specjaliści, robotnicy, którzy potrafili budować statki, byli wtedy no, wielką rzadkością. Polska, tak jak już powiedziane było to wcześniej, nie miała dużych tradycji w budownictwie okrętowym. W związku z tym tych wykształconych fachowców w ogóle przed II wojną światową było w Polsce niewielu. No, a jeszcze wojna, działania wojenne i zniszczenia zrobiły swoje, wielu z nich zginęło, wielu wyemigrowało. Nie wszyscy powrócili do Polski, tak jak na przykład profesor Jerzy Derfer. No więc nie było tych specjalistów. Na początku posiłkowano się jeszcze tymi Niemcami, którzy pozostali. Był taki okres we wrześniu 45 roku, kiedy w stoczniach gdańskich pracowało dużo ponad 1000 niemieckich robotników jeszcze. No ale potem ta liczba Niemców spada, statki trzeba budować, a polskiego wykształconego personelu nie ma, brakuje. To jest jakby jedna sprawa, bo sprzęt i wyposażenie to jest druga rzecz, chociaż daje się zauważyć w 1946 roku tendencja taka, że z innych zakładów przemysłowych z terenu województwa gdańskiego i nie tylko, ściągany jest sprzęt do Stoczni Gdańskiej, tak aby zakład wyposażyć i aby można było rozpocząć w nim produkcję. No więc te prace powoli są prowadzone. Stocznia jest powoli uruchamiana, podnoszone są wraki, udrażniane drogi kolejowe, sprzęt, który jeszcze daje się wykorzystać, wyremontować, jest remontowany. No i ta produkcja powoli rusza. No ale nie odbywa się to bez problemów, chociażby przy budowie samego sołtka. To trzeba zauważyć, że to jest już rok 48. W momencie, kiedy stocznia potrzebowała do tejże budowy dużej ilości energii elektrycznej, no to nie miało jej wtedy miasto Gdańsk, bo trzeba było wyłączać tą energię dla miasta, żeby stocznia mogła wykorzystywać elektronarzędzia niezbędne do pracy. No więc to też świadczy o tym, jak to były, te początki były trudne. No i druga sprawa jeszcze, na to nakładały się chociażby kwestie lokalowe. Ci robotnicy nie mieli gdzie mieszkać, nie było odpowiedniej aprowizacji, wyżywienia. No więc praca w stoczni de facto dawała szansę przeżycia, bo ci ludzie mieli tam stołówkę, na której mogli się stołować i często to był ich jedyny posiłek, jaki w ciągu dnia jedli. Tak więc praca stoczni była też pracą umożliwiającą przeżycie i egzystencję w tych bardzo trudnych powojennych realiach. Tak więc tutaj poza samą produkcją nakładają się jeszcze procesy społeczne.
No właśnie, ale wracając do tych procesów społecznych, to jeśli mielibyśmy spojrzeć na te początki polskich stoczni, czyli na przykład Stoczni Gdańskiej, to było to tak, że to byli przypadkowi reemigranci gdzieś tam z Wileńszczyzny, których przewieziono wagonami i jak się znaleźli w Gdańsku, no to szukali zatrudnienia i znaleźli je w Stoczni Gdańskiej. Czy też był też taki proces drenowania centralnej Polski na przykład z ludzi, którzy mieli jakieś pojęcie na przykład o przemyśle, czyli na przykład byli robotnikami wykwalifikowanymi w jakichś innych na przykład stalowych branżach?
To było to bardzo różnie. Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o kadrze inżynierskiej zarządzającej, to byli ludzie, którzy podejmowali często świadome decyzje. To oczywiście niewielka liczba osób, która wcześniej pracowała na przykład w Gdyni bądź przed wojną ukończyła Wydział Okrętowy Politechniki Gdańskiej. No więc oni świadomie wracali tutaj na wybrzeże i chcieli pracować przemyśle stoczniowym. Było kilka takich osób, które pracowały przed wojną. No tak jak na przykład Stanisław Sołdek, przywoływany już tutaj, Traser, którego imię nosi nasz statek muzeum. On pracował przed wojną w stoczni modlińskiej właśnie, no więc też można powiedzieć, że był fachowcem, ale postanowił przyjechać na wybrzeże. No niewątpliwie możliwości, które dawały ziemie odzyskane tak zwane, dawały duże możliwości i to był też magnes przyciągający, no więc była grupa świadomych robotników, świadomych tego, że tutaj znajdą dobrą pracę i takich, którzy chcieli tutaj przyjechać, ale była też taka grupa ludzi, którzy zostali skierowani tutaj do pracy, bądź po prostu przyjechali, no bo nie znajdowali zatrudnienia nigdzie indziej w Polsce. No to oczywiście jest ten powojenny chaos, ale z drugiej strony działa też państwowa propaganda, tak? Tutaj w tym Gdańsku jeszcze jest całkiem duża liczba ludności niemieckojęzycznej, no więc trzeba zmienić ten stosunek i spowodować, żeby to było typowo polskie miasto. No więc na siłę częściowo wysyła się tutaj różne osoby, w tym robotników. No a druga rzecz, propagandowe znaczenie tego przemysłu okrętowego, no bo wreszcie Gdańsk jest w pełni polski. Wreszcie możemy tutaj budować polskie statki, no więc ta stocznia musiała jak najszybciej ruszyć. No więc też na siłę często kierowano tutaj ludzi do pracy. No więc na początku ta rotacja w stoczni była bardzo duża. Ci robotnicy tutaj przez jakiś czas pracowali, potem wyjeżdżali, no bo jednak stwierdzili, że to nie jest praca dla nich. No to była praca trudna, w bardzo trudnych warunkach. Szukali szczęścia gdzie indziej. A to też nie sprzyja fachowej i dobrej produkcji. No więc zanim się to wszystko unormowało, zanim ta sytuacja się znormalizowała, to musiało trochę potrwać. Początki na pewno nie były łatwe.
Choć jeśli już mówimy o tych życiorysach i zaczęliśmy mówić o życiorysie patrona tego statku, czyli Stanisława Sołtka, to on jest znaczący, bo to jest rzeczywiście robotnik ze Stoczni Modlińskiej przed wojną. Pracował także wcześniej w Płockiej Stoczni Rzecznej, bo tych stoczni rzecznych myśmy w Polsce tak naprawdę mieli więcej. No, ten Modlin był znany przede wszystkim dlatego, że tam budowaliśmy jednostki dla polskiej marynarki wojennej, co ciekawe. Ale też ciekawym wątkiem jest to na przykład istnienie takich zakładów i na Pinie, czyli na Kresach Wschodnich, ale także oczywiście w Krakowie, gdzie budowano na przykład przed wojną pierwsze okręty wojenne dla flotylli rzecznych, czyli monitory krakowskie. No, pierwsze były te budowane w Stoczni Gdańskiej, ale w czasach jeszcze, kiedy Gdańsk był wolnym miastem.
Tak, oczywiście. Tak jak tutaj pan zauważył, te stocznie rzeczne były związane jednak głównie jeszcze z działalnością zaborców i tworzeniem flotylli rzecznych jeszcze przed I wojną światową. Potem w okresie dwudziestolecia międzywojennego ich los był bardzo różny. No, Modlin miał duże znaczenie z tego względu, że to była, można powiedzieć, pierwsza baza polskiej marynarki wojennej, bo to jak to przy okazji wszystkich rocznic utworzenia marynarki wojennej mówi się, że Marszałek Piłsudski wydał dekret o utworzeniu marynarki polskiej, no ale sam dekret jeszcze nic nie znaczył. Nie było okrętów, początkowo nie było personelu, nie było bazy. No więc istniał ten Modlin, też wcześniej przecież baza zaborców, później oczywiście warsztaty portowe marynarki wojennej, magazyny marynarki wojennej. No więc to było jedyne miejsce, gdzie ten personel marynarki mógł się zgromadzić i gdzie faktycznie można było przeprowadzać remonty, a potem nawet budować te nasze słynne ptaszki, czyli te trałowce akurat w Modlinie Czajka i Rybitwa zostały zwodowane, chociaż też nie bez problemów, bo to było na granicach możliwości tych zakładów, jeżeli chodzi o tonaż jednostek, które tam mogły powstawać. Także stocznie rzeczne, owszem, mają na ziemiach polskich dość długą tradycję, no ale potęgi morskiej państwa nie buduje się niestety stoczniami rzecznymi, bo one mają bardzo ograniczone możliwości tutaj, no więc trzeba było rozbudowywać i odbudowywać ten przemysł stoczniowy, stocznie, które mogły budować jednostki pełnomorskie.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że dr Marcin Westphal z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku jest moim rozmówcą. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szuliciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że rozmawiam dzisiaj z doktorem Marcinem Westphalem z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Rozmawialiśmy o polskiej flocie powstającej po II wojnie światowej, no zaczynając od tego Sołtka historycznego. No ale trochę zaczęliśmy też rozmawiać o tym, dlaczego zdecydowano się na uruchomienie tych zdewastowanych, zdobytych przez Armię Czerwoną i też niestety przez nią zdewastowanych stoczni. Mówiliśmy o tych ambicjach powojennych, no ale to też porozmawiajmy przez chwilę, w jakim stanie znajdowała się polska flota handlowa w tym 45-47 roku. Przed wojną skład polskiej floty był trochę zadziwiający. Znaczy głównymi statkami polskiej floty handlowej były transatlantyki, które, jak rozumiem, służyły głównie obsłudze tak zwanej polityki emigracyjnej.
Tak, nasze transatlantyki pływały na różnych liniach. Oczywiście głównie to były linie do Ameryki Północnej, Południowej.
No i bardzo ważna linia do Palestyny, która służyła wyjeżdżaniu tam polskich Żydów.
Tak, to prawda. To była trzecia taka istotna trasa, na której pływały polskie transatlantyki. Oczywiście była też i flota typowo towarowa, jednostki, które przewoziły polski węgiel, jednostki może nie największe tonażowo, ale trzeba zaznaczyć, że w 1939 roku ta nasza flota liczyła ponad 120 tysięcy BRT. Tej nośności, także to oczywiście w porównaniu do tych największych flot światowych to było bardzo mało. Natomiast zważywszy, że startowaliśmy z pułapu, no można powiedzieć prawie zerowego, no to i tak było spore osiągnięcie.
Choć w tym tonażu rzeczywiście udział tych siedmiu dużych statków pasażerskich był rzeczywiście bardzo duży.
Tak, to prawda, to się zgadza. Natomiast no, trzeba przyznać, że te nasze jednostki, zarówno i te typowo towarowe, jak i te pasażerskie, służyły przez całą wojnę. Właściwie żaden nie wpadł w ręce wroga, mam tu na myśli Niemcy, które zajęły tereny polskie. Był plan rozśrodkowania tej floty i ucieczki. Chodziło o to, żeby jednostki nie dostały się w ręce wroga. No i to się udało. Chociażby tutaj słynne ucieczki polskich statków z portów kontrolowanych przez francuski rząd kolaboracyjny Vichy. To były takie przypadki, które wzbudzały podziw i zachwyt, czy to Royal Navy, czy to innych sojuszniczych marynarek. Tego inne floty nie robiły, to było domeną polskich marynarzy i kapitanów. Także ta flota, mimo tego, że niewielka, to jednak zapisała chlubną kartę w czasie II wojny światowej.
I poniosła też straty, przypomnijmy, utratę właśnie na między innymi dwóch nowoczesnych transatlantyków, czyli Piłsudskiego i Sobieskiego. I Chrobrego, tak, przepraszam.
Tak, oczywiście. No, to niestety w czasie wojny straty są i po stronie polskiej również były. Również tonęły jednostki towarowe, pływając jednak w konwojach. To jest też w naszej świadomości oczywiście najbardziej funkcjonuje okręt wojenny RP Błyskawica, czy też Piorun, który strzela do wielkiego pancernika niemieckiego Bismarck. Natomiast trzeba pamiętać, że ta nasza flota handlowa bardzo ciężko pracowała przez całą II wojnę światową, właściwie od pierwszego momentu w czarterze, najpierw francuskim i brytyjskim, a potem już pływając w konwojach atlantyckich. Tak więc to naprawdę ogromny wkład w wysiłek wojenny aliantów i w zwycięstwo, o czym się tak często nie mówi. Może nie tyle nie docenia się tego wysiłku, co on jest gdzieś tam na drugim planie, natomiast trzeba podkreślić, że to był ogromny wkład w zwycięstwo, bo te statki jednak przez całą wojnę bardzo ciężko pracowały. No i chociażby jakby doceniając zasługi tego, generał Władysław Sikorski uznał i zrównał służbę marynarki handlowej na równi ze służbą marynarzy i oficerów marynarki wojennej.
Także część z tych statków wraca po wojnie do Polski już tej ludowej i one stanowią jakiś początek tej polskiej floty handlowej. Rozumiem, że rozbudowa tej floty jest jednym z celów tych działań, w które wpisuje się budowa Sołtka, choć oczywiście w podtekście jest też drugi element, czyli budowa statków dla naszego nowego wielkiego sojusznika, czyli Związku Radzieckiego.
Tak, to oczywiście jest duża część produkcji stoczni polskich, właściwie już od lat 50., kiedy te zakłady, można powiedzieć, zaczynają już działać pełną parą. To jest duży segment produkcji i to zarówno w dziedzinie jednostek cywilnych, jak i wojskowych, przy czym trzeba zauważyć, że polskie stocznie produkują na potrzeby Związku Radzieckiego głównie jednak jednostki specjalistyczne, zbiornikowce, chłodniowce, później statki RORO, a nawet w latach 80. żaglowce, co może się wydawać dziwne, ale na potrzeby Związku Radzieckiego zbudowała Stocznia Gdańska 5 żaglowców przecież. Tak więc to są oczywiście wśród tych innych statków były też zwykłe masowce, natomiast to też świadczy o tym, że ten poziom techniczny, jaki udało się uzyskać polskim stoczniom i doświadczenie polskich stoczniowców pozwalało na budowę naprawdę skomplikowanych jednostek. Jeżeli chodzi na przykład o jednostki wojenne, to były statki warsztatowe, to były trałowce, to były również jednostki desantowe. No więc to wymagało już dużych umiejętności, dużej wiedzy. To też świadczy o tym, że polscy stoczniowcy bardzo szybko nauczyli się budować dobre jednostki, cieszyli się też renomą, Stocznia Gdańska zbudowała ponad 1000 jednostek pływających i to naprawdę niezłej klasy. Tak więc trzeba przyznać, że te siły i środki przeznaczone na uruchomienie i rozbudowę tych stoczni dały dobry efekt.
No dobrze, ale to w takim razie, nim zaczniemy jeszcze mówić o tym właśnie tym postępie, które polskie stocznie uczyniły w tych latach 50. i potem 60., to jednak chciałbym, żebyśmy też dwa słowa zapowiedzieli o tym początku. Znaczy, potem mamy takie dwie duże firmy, czyli PZM i PLO, prawda? Takie dwie wielkie firmy, które eksploatują głównie na początku statki budowane w Polsce, często jeszcze także kupowane statki produkcji wojennej, bo one na tym rynku okrętowym w latach 40. dominują.
Tak, oczywiście. No to są te głównie masowo produkowane w Stanach Zjednoczonych statki Liberty, czy też statki brytyjskie produkcji wojennej. No ich było tyle, że faktycznie były za stosunkowo niewielkie pieniądze sprzedawane. No i faktycznie początki polskiej żeglugi morskiej czy polskich linii oceanicznych, czyli to jest 51 rok, no to jest ich ta taka początkowa baza. Przy czym polska żegluga morska skupiła się bardziej na takim trampingu, na rejsach przybrzeżnych, niedaleko morskich, natomiast polskie linie oceaniczne to jednak jest handel dalekomorski, transporty transoceaniczne na długich liniach. No i faktycznie patrząc na skalę, no to polskie linie oceaniczne, z tego co pamiętam, szczyt swoich jakby osiągnięć i możliwości osiągnęły w latach 70., kiedy ten tonaż jest ogromny, liczba jednostek przekracza 170, no więc to jest naprawdę jest już duża firma, duża instytucja o ogromnych możliwościach. Polska żegluga morska nieco mniejszą firmą, natomiast ona się skupiała jednak na tych statkach trochę mniejszych, do przewozu mniejszych ładunków tutaj w strefie bardziej przybrzeżnej.
No tak, ale czy to rzeczywiście napędzało ten polski przemysł stoczniowy, czy to było takie sprzężenie zwrotne? Dostaliśmy duży, szeroki pas wybrzeża, zyskaliśmy nowe porty, nowe stocznie, no to po prostu wykorzystajmy te możliwości i w związku z tym jest ta rozbudowa. Czy to była jakaś taka świadoma myśl polityczna, gospodarcza, co tak naprawdę napędziło ten bardzo gwałtowny, bo to z całą pewnością trzeba powiedzieć, rozwój polskiej gospodarki morskiej właśnie w latach istnienia PRL-u?
Na pewno oczywiście dużą rolę miało tutaj zapotrzebowanie Związku Radzieckiego na statki, no bo to była też produkcja w dużej mierze przeznaczona na potrzeby tego naszego sojusznika ówczesnego. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz, faktycznie te nasze polskie przedsiębiorstwa potrzebowały statków. To był okres, kiedy one się rozwijały, no i trzeba było budować. Poza tym trzeba pamiętać, że sprzedawano nie tylko do Związku Radzieckiego, ale także do NRD, do innych krajów i to nie tylko do krajów bloku wschodniego. Budowano też dla innych krajów spoza żelaznej kurtyny. Oczywiście też trzeba mieć na względzie czynniki polityczne, czynniki propagandowe, ale również to, że to jednak była gospodarka centralnie planowana, no więc tutaj czynnik typowo ekonomiczny, biznesowy odgrywał mniejsze znaczenie. Liczyło się ilość produkcji, wykonanie normy, liczyło się też to, że będzie to dobrze widziane, będzie to sukces propagandowy, to też miało ogromne znaczenie. Trzeba też jeszcze pamiętać, że na przykład nasze połowy dalekomorskie też bardzo mocno się rozwijały, potrzebne były statki chłodnie, przetwórnie, no więc to też było bardzo, bardzo istotne. No, oczywiście pytanie, czy ta duża liczba produkowanych statków miała jakiś związek z czystym rachunkiem ekonomicznym. To oczywiście jest tutaj kwestia dyskusyjna. Moim zdaniem nie do końca. Ta liczba jednostek była troszeczkę sztucznie napędzana, no ale takie były potrzeby też propagandowe państw.
No też do pewnego stopnia potrzeby mobilizacyjne na wypadek wojny, bo tak naprawdę ten blok wschodni cały czas jednak myślał też kryteriami militarnymi. Niektórzy twierdzą, że rozbudowa floty rybackiej na przykład związana była z tym, że te jednostki idealnie nadawały się do przekształcenia w pomocnicze trałowce.
Tak, oczywiście to też, czy wszelkie transportowce wojenne, też flota zbiornikowców polskich też była na pewno istotna. Także czynnik ekonomiczny, czynnik polityczny, propagandowy, militarny na pewno również, tak.
Zaczęliśmy mówić o tych ludziach, którzy tworzą tę polską gospodarkę morską. Tu ciekawym wątkiem było to, o czym zresztą pan już wspomniał, że jakaś część tych polskich inżynierów to byli absolwenci Technische Hochschule, czyli Politechniki Gdańskiej, tej przedwojennej, którzy często w bardzo trudnych politycznie okolicznościach studiowali w latach 30. na tej szkole i którzy stanowili pewnego rodzaju przedłużenie tej uczelni w ten okres powojenny, bo chwilę później staną się profesorami właśnie tej Polskiej Politechniki Gdańskiej.
Tak, to prawda. Nie było tych ludzi wielu, ale no można powiedzieć, że to była taka powojenna elita, no bo to byli inżynierowie, ludzie wykształceni w tej jeszcze przedwojennej Politechnice. No, dobrzy specjaliści. Jedynie część oczywiście z nich wróciła tutaj na wybrzeże później, no ale to był ten bardzo ważny kapitał ludzki, który umożliwił uruchomienie naszych stoczni, a potem faktycznie no, oni stanowili, nabierając doświadczenia, pracując w tych stoczniach, budując je, czy może inaczej odbudowując je niemalże od podstaw, no byli idealnymi wykładowcami, ludźmi, którzy poznali te stocznie od podszewki, tworzyli je niemalże od nowa po 1945 roku. No więc to faktycznie było bardzo ważne, że chociaż nie było ich wielu, to jednak dzięki ich obecności na pewno ta rozbudowa czy odbudowa stoczni była możliwa w ogóle.
Drugim takim wątkiem jest taki awans społeczny. Wróćmy tutaj na chwilę do życiorysu naszego bohatera. Stanisław Sołdek, który jest tym przodownikiem pracy, tu też ważny element tej propagandy ówczesnego czasu, czyli przodownik pracy ze Stoczni Gdańskiej, który jest tym pierwszym patronem polskiego statku zbudowanego po wojnie, który w 50 roku rozpoczyna studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, w 56 roku zostaje magistrem inżynierem, a w roku 63 zostaje dyrektorem naczelnym Stoczni Wisła. Klasyczny przykład takiego społecznego awansu, który dzięki tym powstającym polskim stoczniom i temu boomowi morskiemu może się odbyć.
Tak, to jest dość charakterystyczne, bo kiedy czyta się wspomnienia stoczniowców, to oni mówią, że stocznia właściwie dała im wszystko. Przypadek Sołdka jest tu bardzo, bardzo taki symptomatyczny, no bo to jest awans od zwykłego robotnika, trasera do dyrektora stoczni, do człowieka, który uzyskał dyplom Politechniki Gdańskiej, no więc niewątpliwie był to ogromny awans społeczny, zawodowy. I Sołdek oczywiście nie jest jedyną taką osobą i tak jak mówiłem o tych stoczniowcach, którzy często w swoich wspomnieniach pisali czy mówili, że stocznia była dla nich wszystkim. Na początku dawała im ten dom, nawet to wyżywienie, o którym mówiłem, że byli w stanie dzięki stoczni, dzięki pracy w stoczni zjeść ten jeden ciepły posiłek dziennie, ale potem w czasy robotnicze, potem mieszkania stoczniowe, jakieś tam atrakcje kulturalne. Właściwie często ci ludzie wiązali się z tym zakładem, z tą firmą na całe życie, od początku aż do emerytury. No więc niewątpliwie ten czynnik taki społeczny też był istotny. To umożliwiało awans, rozwój, dokształcanie, zdobycie mieszkania, no i też takie poczucie tożsamości tego miejsca i utożsamiania się z tym.
No jeśli mówimy o Stoczni Gdańskiej, to ważnym elementem jest nieistniejąca już hala stoczni. Miejsce, gdzie odbywały się zarówno koncerty muzyczne, jak i na przykład wydarzenia sportowe. Ja sam pamiętam walki bokserskie, które odbywały się w tej hali.
Tak, oczywiście. Wydarzenia kulturalne, gazetki wydawane w stoczni, najróżniejsze imprezy, które się tam odbywały, to wszystko miało ogromne znaczenie, to integrowało to środowisko stoczniowców. Dodatkowo trzeba pamiętać, że to są ogromne rzesze ludzi. To był zakład, który zatrudniał naprawdę bardzo wielu pracowników. No więc cała sfera organizacyjna też tutaj wchodzi w grę. No bo to nie jest firma, która zatrudnia kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, gdzie wszyscy się znają. To jest ogromny zakład. I teraz cała struktura organizacyjna to jest jedna rzecz, ale właśnie zapewnienie tym ludziom i organizacja czasu wolnego. Myślę, że wtedy to tak bardziej zależało też władzom, zarówno stoczniowym, jak i państwowym, też na stworzeniu pewnego takiego etosu tego stoczniowca, który pracuje dla dobra PRL wówczas, tak, buduje statki dla ludowej ojczyzny, dla sojuszników, no a jednocześnie jest wierny tej stoczni, ona mu się odpłaca na różne sposoby, oferując najróżniejsze rzeczy, czyli ten czynnik taki propagandowy też był przez cały czas obecny i bardzo ważny.
No tu warto, żebyśmy oczywiście trochę wyprzedzili jakby wydarzenia i przypomnieli, że ten etos miał problem z oparciem się na rzeczywistości i to rozejście się pomiędzy tą pewną ideologiczną warstwą, która była krzewiona a realiami, powodował, że dochodziło do napięć społecznych, no których kulminacją były wydarzenia roku 1917. 70. Zresztą one odzwierciedlały też pewne nowe zjawiska, które pokazywały jakby pewne tło społeczne, bo przypominaliśmy o tych kolejnych robotnikach, którzy przyjeżdżali w poszukiwaniu dobrej pracy do Gdańska, Szczecina czy Elbląga, czy do Gdyni, gdy tymczasem też warto podkreślić, że to były takie kolejne fale, które na przykład też wypełniały miejsce, które nie było specjalnie sympatyczne, czyli wielkie hotele robotnicze, i to jest tło wydarzeń roku 1970.
Tak, stocznie w ogóle jako duże zakłady przemysłowe, a Stocznia Gdańska w szczególności jako największa stocznia polska w tym okresie, powodowały i przyciągały do siebie bardzo, bardzo różnych ludzi z całej właściwie Polski. Zresztą chyba stocznia przez cały okres swojego istnienia, mam tu na myśli jeszcze ten okres przed II wojną światową, a nawet przed I wojną światową, jako duża firma, duża instytucja, gdzie spotykało się bardzo wiele osób, była takim tyglem i miejscem, gdzie mieszały się różne poglądy, bo przecież do strajków dochodziło w stoczni, wprawdzie wtedy głównie na tle czysto ekonomicznym, dochodziło jeszcze przed I wojną światową. I to zawsze było miejsce, gdzie propaganda miała bardzo duże znaczenie, no bo najpierw propaganda taka ściśle militarystyczna, związana jeszcze z Cesarstwem Niemieckim, potem propaganda III Rzeszy, no a później propaganda PRL-u. Także tutaj to jest takie miejsce w ogóle bardzo charakterystyczne, a z drugiej strony, szczególnie już po II wojnie światowej, ten oddolny ruch robotniczy, który gdzieś tam się stopniowo rodzi i ma tą kulminację w ruchu Solidarność, to też jest charakterystyczne przecież bardzo dla stoczni. Także to jest zakład pod każdym względem wyjątkowy i specyficzny.
No tak, tak, z całą pewnością. No oczywiście koncentrujemy się na Stoczni Gdańskiej, no bo w niej powstał Sołdek, ale no pamiętajmy o tym, że w międzyczasie ważnym tym zakładem jest Szczecin, no a potem coraz bardziej, szczególnie w latach 70. rozbudowywana Stocznia Gdynia.
Tak, oczywiście i Gdynia, i Szczecin są tutaj dla tego przemysłu bardzo ważne. Stocznia Gdańska jest takim sztandarowym zakładem pracy tutaj, bo jest przecież największym. Natomiast obie te stocznie, mam na myśli szczecińską i gdyńską, są też stoczniami, które produkują dużo i również dla Związku Radzieckiego w okresie PRL-u, ale też produkuje na przykład stocznia gdyńska, no bo tam mamy obok samej Stoczni Gdyńskiej stocznie też marynarki wojennej, no więc jednostki też wojenne, ale też jednostki specjalistyczne, również bardzo ważne dla naszej gospodarki morskiej. Także to też są zakłady istotne i no przy czym przez to, że nieco mniejsze i o troszeczkę mniejszym znaczeniu propagandowym, może mniej się o nich mówi po prostu.
Choć używaliśmy trochę współcześniając sprawę nazwy Stocznia Gdańska, Stocznia Gdynia i Stocznia Szczecińska, gdy tymczasem warto to pamiętać, że w czasach PRL-u one miały tych swoich ważnych patronów, czyli Stocznia Gdańska imienia Lenina, Stocznia Gdyńska imienia Komuny Paryskiej i Stocznia Szczecińska imienia Adolfa Warskiego. To też najlepiej pokazywało pewną hierarchię, ale też i pokazywało, no, że ten propagandowy aspekt tych stoczni był bardzo ważny.
Tak, tak, no bo właściwie wszystko było istotne, co się ze stoczniami wiązało. Trzeba też pamiętać, że poza tą typową propagandą, która się przejawiała we wszystkim, także w nazewnictwie, tutaj, tak jak słusznie pan zauważył, ci najważniejsi twórcy komunizmu to byli zarezerwowani dla Gdańska. Natomiast też to trzeba powiedzieć, że były to zakłady, które były pilnie strzeżone, no bo była to produkcja też częściowo militarna, wojskowa, a nawet jeżeli nie była ściśle wojskowa, a no na przykład dotyczy o produkcji dla Związku Radzieckiego, no to wszystko, co się z tym wiązało, było owiane tajemnicą, było pilnie strzeżone, no więc dodatkowo te stocznie były pod ścisłym nadzorem państwowym, także to wszystko, co się tutaj działo, miało no, duże znaczenie, nie tylko gospodarcze, ale na bardzo wielu płaszczyznach.
Gdy patrzymy na ten rozwój polskiego przemysłu stoczniowego, to czy pana zdaniem, i tu już teraz pytam jako muzealnika, czy my potrafimy dziś tę historię opowiedzieć? No Sołdek z całą pewnością, szczególnie po tej rekonstrukcji, będzie pewnym miejscem, które będzie o tym przypominało, ale gdy dziś patrzymy na zagospodarowywane już w zupełnie innym celu tereny postoczniowe w Gdańsku, czy patrzymy na miejsca, które kiedyś służyły przemysłowi stoczniowemu, a dziś już służą innym branżom, no chociażby budowie farm wiatrowych, to czy nie powinniśmy jednak bardziej zadbać o pamiątki tamtego czasu, bo to jest coś, co no, gdzieś na naszych oczach ginie, a było w dziejach tych naszych miast przez te 50-60 lat czasów od początku PRL-u, ale też i od połowy XIX wieku za tych tak zwanych niemieckich czasów ziem północnych i zachodnich, rzeczywiście ważnym elementem tej historii.
Tak, oczywiście z punktu widzenia muzealnika niewątpliwie bardzo żal, że te tereny stoczniowe mają już teraz zupełnie inne przeznaczenie, że bardzo wiele ciekawych obiektów, maszyn, urządzeń albo już nie istnieje, albo za jakiś czas przestanie istnieć. Co więcej, chyba nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że te ogromne zakłady pracy, stocznie, no szczególnie w przypadku Gdańska, to jest czynnik kulturotwórczy, miastotwórczy i to od momentu już powstania tych stoczni, czyli gdzieś tam od połowy XIX wieku, one są tak ważnym elementem i w krajobrazie stoczni. Przypomnę tutaj wielki żuraw młotowy, tak, w stoczni Shichawa, który górował nad miastem do 1945 roku, który był symbolem tego miasta. To są takie elementy, które są widoczne gdzieś tam na obrazach, na zdjęciach, na pocztówkach przedstawiających miasto Gdańsk. To są przywołana tutaj hala stoczni, czyli miejsca wydarzeń kulturalnych, czyli to są takie elementy, które są związane nie tylko ściśle z produkcją okrętową, ale z bardzo wieloma innymi czynnikami, tak, z obecnością tutaj wojska, z obecnością robotników z różnych stron, czy to wcześniej Rzeszy Niemieckiej, czy to później Polski Ludowej. Także to jest tak wiele aspektów społecznych i kulturalnych, to nie tylko sama produkcja stoczniowa i to też trzeba podkreślić, bo proszę zauważyć, że dzięki Solidarności, dzięki temu wszystkiemu, co się w Stoczni Gdańskiej wydarzyło, to powoli jest już symbol. Mówimy o tej stoczni, chociaż ona no, nie produkuje już statków, funkcjonuje zupełnie inaczej, to nadal ona gdzieś tam w tej świadomości istnieje. No i na pewno nie możemy dopuścić do tego, żeby po tej firmie nic nie zostało. Należy się starać, aby jednak te pamiątki pozostały. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby mogły pozostać duże hale stoczniowe, dźwigi charakterystyczne dla krajobrazu miasta, bo to jest bardzo istotne dla tożsamości tego miasta. No ale niestety tutaj mamy z kolei dzisiaj czynnik ekonomiczny. Utrzymanie, zadbanie, konserwacja tak dużych obiektów no jest bardzo droga i bardzo trudna.
No chociaż dobrze, że w przyszłym roku, bo rozumiem, że we wrześniu w ten krajobraz Motławy wróci Sołdek i to też z tą wystawą, która będzie pokazywała no właśnie już coś więcej na temat tego, no tej pewnej zamkniętej czy zamykającej się właśnie epoki.
No tak, tak, liczymy na to, że remont zakończy się w miarę szybko, zaczniemy pracę nad wystawą i w przyszłym roku we wrześniu zapraszamy wszystkich na pokład Sołdka, właściwie pod pokład do ładowni, aby obejrzeć nową wystawę. Jest to oczywiście jakiś też nasz drobny wkład w utrwalenie tego, co tu się działo, w pokazanie tej historii stoczniowej, portowej Gdańska. Cieszymy się, że taki obiekt jak Sołdek istnieje. Będziemy się starać, żeby był w dobrej kondycji i mógł go odwiedzić jak najwięcej gości.
Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dr Marcin Westphal z Narodowego Muzeum Morskiego był moim rozmówcą i Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej dzisiejszej audycji.